przed nami spotkanie w audycji Szukając Słowa. Naszym gościem będzie ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Korzystać będziemy oczywiście z czytań przeznaczonych na liturgię mszy świętej w najbliższą niedzielę, to już 11 niedziela zwykła. I tak korzystamy z Księgi Wyjścia, rozdział 19, wersy od 1 do 6 a. Księga Wyjścia, rozdział 19, wersy od 1 do 6 a. Psalm setny, wersy od 1 do 5. Czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 6 wers do 11, Rzymian 5, 6, 11 oraz Ewangelia według świętego Marka, Mateusza, rozdział 9, wers od 36 do 10 rozdziału, wers 8, czyli Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 9, wers 36 do rozdział 10, wers 8. Na początku przyzywajmy Ducha Świętego, by On wspomógł nasze zmagania z Bożym Słowem.
Kolejny raz pochylamy się z pokorą nad Słowem Bożym, które niczym okruszyny pożywnego chleba dał nam Pan. Bóg w swojej miłości kieruje do nas słowo pociechy i wewnętrznego umocnienia. Sprawdzają się tu słowa z wyznań świętego Augustyna. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Bóg nie pozostawia nas samych na bezdrożach codziennego życia. Prowadzi nas przez życiową pustynię, jak niegdyś synów Izraela. Tak jak karmił Izraelitów manną z nieba, tak nas, zbłąkanych wędrowców tej ziemi, karmi okruszynami swego słowa. Słowo Boga staje się dla nas pokarmem, abyśmy nie ustali w drodze wiary do niebiańskiej ojczyzny, do domu Ojca. Stawiając sobie pytanie, jaką wybrać metodę działań apostolskich, by świat uwierzył i prawdziwie zaufał Bogu pochylającemu się nad nędzą i biedą człowieka, otwórzmy pokornie Biblię, ten szczególny skarbiec, z którego wciąż wydobywa się rzeczy stare i nowe. Dzięki jej światłu zbliżamy się do ołtarza eucharystycznego, by tam znaleźć Boga żywego. To właśnie tu na Eucharystii, na łamaniu chleba, rozpoznajemy Jezusa, który wciąż powołuje, czyni uczniów. Księgi Wyjścia. W trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu, w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Przepiękny, barwny obraz Boga, Boga, który jak orzeł troszczy się o swoje pisklęta, odsłania niczym teatralna kurtyna jego miłość do człowieka. Wy jesteście mi królestwem kapłanów, ludem świętym. Kochenim mamleket li tichu veatem. Takie słowa skierował Bóg do wybranego narodu. Wśród różnych narodów świata ten jeden został przez Boga uświęcony i wezwany do pełnienia funkcji kapłańskiej, pośredniczej. To znaczy, naród ten stał się mostem, po którym od Boga przechodzi łaska dla ludzkości i przez który dochodzą do Boga dary i modlitwy od wszystkich ludzi. Słowo kapłan w tradycji łacińskiej, pontifex, pochodzi od słów pons pontis, pomost, most, kładka. Czyli kapłan, lud kapłański, ma być tutaj pomostem między człowiekiem a Bogiem. Kapłan, pomost, łączy dwa brzegi, dwa bieguny, sferę niebiańską i ziemską. Niewielu jednak Izraelitów potraktowało misję swego narodu w ten sposób. Robili natomiast wszystko, by wybraństwo uczynić tytułem do przywilejów, zagarniając łaskę zbawienia wyłącznie dla siebie. Stopniowo zasklepiali się w getcie, w nacjonalistycznym myśleniu. U podstaw przymierza z Izraelem Bóg umieścił takie zastrzeżenie: jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Bóg powierzył Izraelowi misję kapłańską, czyli obowiązek pośredniczenia, postanawiając, aby wiara i zbawienie dochodziły do całej ludzkości właśnie przez Izrael. W Nowym Testamencie obowiązek ten przeszedł na Kościół, nowy lud Boży. Spoczywa on na każdym chrześcijaninie, ponieważ chrzest zobowiązał chrześcijan, aby nie tylko sami żyli otrzymaną wiarą i łaską, lecz także, by promieniowali nimi wokół siebie i przekazywali je światu. Wy jesteście wybranym plemieniem, pisze święty Piotr do pierwszych wiernych w Rzymie. Powtarzając prawie dosłownie słowa, jakie skierował Bóg do Izraela, królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Sobór Watykański II ocenił w szczególny sposób tę naukę, uznając w niej fundament powszechnego kapłaństwa wiernych, a zatem także ich obowiązku apostolskiego. Starożytni Izraelici mieli przywilej, który i my mamy, czyli picie z obfitego zdroju zbawienia. Wyzwolenie Izraela z wielowiekowej niewoli i ucisku było zdumiewającym przejawem Bożej łaski. Podobnie łaska Boża objawia się w naszym osobistym wyzwoleniu z grzechu i słabości. Przymierze, które Bóg łaskawie zawarł z Izraelem na Synaju, było jedynie dalszym etapem zacieśnienia i odnowienia więzi przymierza zawartego wcześniej z patriarchami, z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Skupimy się na tym, jak Boże przymierze z Izraelem było związane z odkupieniem Izraelitów z grzechu, gdyż ostatecznym celem Bożego przymierza jest utrzymywanie zbawiennej więzi z wszystkimi, którzy pragną być zbawieni w sposób ustanowiony tylko przez Boga, nie na swój ludzki sposób. Jako lud Boży Izrael znalazł się wśród egipskiego pogaństwa. Trwało to przez wiele wieków, wskutek czego osłabła ich znajomość Boga, Jego woli, Jego dobroci, Jego miłości. W jaki sposób Pan mógł ich pociągnąć z powrotem do siebie? Na początek objawił szczerość swojej miłości do Izraela, a uczynił to, dokonując wielkich czynów podczas wyzwolenia Izraelitów z niewoli. Zamierzał pokierować tak swoim ludem, by ten z miłością odpowiedział na jego propozycję przymierza. Powiedzielibyśmy współczesnym językiem ekonomii, dał człowiekowi ofertę zbawienia. Tak więc przede wszystkim Bóg przypomniał Izraelitom na Synaju o swoich miłosnych czynach dla ich dobra. Thank you. z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Fragment listu świętego Pawła apostoła do Rzymian jawi się tutaj jako radosne przypomnienie tego, co wydarzyło się w Jerozolimie. Radosne obwieszczenie, że Chrystus żyje i pragnie nas pojednać z sobą, jawi się tutaj jako swoiste wyznanie wiary i pierwsze świadectwo wobec świata żydowskiego i helenistycznego. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Bóg jako ten, który żyje ponad czasem, wkracza w czas, czyli w egzystencję człowieka. Słowa te odnoszą się przede wszystkim do każdego człowieka, niezależnie od tego, czy ktoś jest Żydem czy Grekiem, wolnym czy niewolnikiem. Dla Greków krzyż jest głupstwem, dla Żydów zgorszeniem, dla uczniów Chrystusa ma być zbawieniem. Jak śpiewaliśmy w jednej z prefacji o Krzyżu Świętym, na drzewie szatan zwyciężył, na drzewie, czyli na krzyżu, szatan został ostatecznie pokonany. Zarówno wybranie Izraela spośród innych narodów, jak i powołanie 12 apostołów to przykłady Bożych darów, na które człowiek sam nigdy nie jest w stanie sobie zasłużyć. To darmowe działanie Boga, wypływające z Jego nieskończonej miłości do człowieka, w pełni ukazuje święty Paweł apostoł, mówiąc, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Greckie eti hamartolon onton, hemon Christos hyper hemon. Każdy z nas ma dziś szczególną okazję do podziękowania Bogu za otrzymaną łaskę wiary i za dar zbawienia. Miłość bliźniego w naszym ludzkim ujęciu rozumie się przede wszystkim jako pomoc drugiemu człowiekowi udzieloną odgórnie. Jest w niej coś z panowania. Czyli bogaty pomaga ubogiemu, wykształcony mizernemu, silny słabemu, zdrowy choremu. Zawsze ten wyższy pochyla się nad niższym i usiłuje go poddźwignąć ku górze. Tak też wielu rozumie pomoc łaski Bożej. Bóg mieszkający w górze pochyla się nad człowiekiem, by jako wszechmocny mocarz podnieść go ku górze. W teologii wschodniej fakt wejścia Chrystusa w ludzką kondycję, czyli w ludzką naturę, powoduje przebóstwienie człowieka, czyli przebóstwienie jego upadłej natury. Takie ustawienie pomagającego na szczycie i wspomagającego i wspomaganego u podnóża góry można pogodzić tylko ze Starym Testamentem, ale nie ma ono nic wspólnego z Ewangelią. Ten, kto kocha miłością ewangeliczną, nie pomaga odgórnie, chwyta od góry za rękę. On schodzi do poziomu potrzebującego pomocy i pomaga mu w zdobywaniu szczytu oddolnie. Nie ciągnie go na linię ku sobie, ale wspiera, pozwalając mu uwierzyć, że stać go na zdobycie szczytu. A gdyby popełnił błąd i odpadł od skały, może liczyć na jego asekurację. I widzimy tutaj ogromną różnicę. W miłości, która pomaga z góry, kochany odczuwa przepaść, jaka go dzieli od wspomagającego. On wie, że wszystko jest uzależnione od liny łaski. Wie, że jeśli ona w drodze na szczyt wypadnie mu z ręki, to stojący od niego wyżej nic mu już nie pomoże. Spadający roztrzaska się o skałę. Natomiast w miłości ewangelicznej sama świadomość, że wspomagający, pomagający jest niżej, ułatwia zdobywanie szczytu. Można odpaść od skały, bo wówczas spadający znajdzie się wprost w ramionach tego, który mu pomaga. Taki jest Bóg. Ta zmiana sposobu wspomagania człowieka stanowi istotny punkt różniący Stary Testament od Nowego Testamentu. W dziejach Izraela Bóg, mówiąc do nas ludzkim językiem, jawi się głównie jako wspomagający z góry. Bóg mówił do Mojżesza w obłoku. Takie było jego wyobrażenie. Ale w Nowym Testamencie mamy, gdy wypełniły się dni, gdy nadszedł czas. Jezus zszedł ze swego niebiańskiego tronu i stał się jednym z nas. W Ewangelii natomiast Syn Boga schodzi do poziomu człowieka, rezygnując z używania liny, lecz swoją bliską obecnością, swoimi ramionami wspiera człowieka, by on dotarł do domu Ojca, czyli zdobył szczyt. Trzeba dobrze przemyśleć scenę z Wieczernika, w której Chrystus z miednicą w ręku podchodzi do uczniów. To jest przykład ewangelicznie rozumianej miłości. Nie odgórnie, ale oddolnie. Bóg jako sługa gotów umyć jest nogi człowiekowi. Doskonale dostrzegł to święty brat Albert. Niestety ma on wielu wielbicieli, ale niewielu naśladowców. Zejść do poziomu nędzarzy materialnych i moralnych by im pomóc. Pomóc im wspiąć się na górę. Oto pragnienie jego serca. Naśladować Syna Bożego z miednicą w ręku. Jakże mało takich postaw służenia we wspólnocie Kościoła. Chrystus w Wieczerniku miał przed sobą uczniów, których bardzo kochał. Brat Albert zebrał nędzarzy margines społeczny i nalawszy wody do miednicy, poszedł umyć im nogi. Uczynił to swoją dobrocią serca. O gdyby rodzice odkryli tajemnicę ewangelicznie rozumianej miłości, wiedzieliby, że dziecku nie należy pomagać odgórnie, nakazami, lecz trzeba uczynić to od dołu, stając się sługą własnego dziecka. Gdyby to rozumieli małżonkowie, nie byłoby rozwodów. Jeden służyłby drugiemu. Rozwód ma miejsce tam, gdzie jeden chce panować nad drugim. Gdyby tę miłość dostrzegali pedagodzy, w krótkim czasie wychowaliby nowe pokolenie odważnych i mądrych alpinistów ducha. Święty Paweł mówi, że Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, dosłownie gdyśmy byli bezsilni, bez mocy dokładnie. Apostoł narodów doskonale zrozumiał, na czym polega różnica w rozumieniu miłości bliźniego w Starym i Nowym Testamencie. I dlatego mógł napisać do Koryntian: stałem się niewolnikiem dla wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. A jaka jest nasza postawa wobec bliźnich? Czy pomagamy im odgórnie, panując nad nimi? Czy też potrafimy pomagać od dołu, umożliwiając im zdobycie szczytów i uczestnicząc w triumfie ich zdobycia, krocząc tuż za nimi? Szczęśliwy, kto odkrył radość ewangelicznie rozumianej miłości bliźniego. Jest to jeden z najważniejszych skarbów dostępnych dla człowieka na ziemi. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych. Wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus obchodził miasta i wioski, nauczał, głosił Ewangelię i leczył. Tak w największym skrócie wyglądało życie Jezusa. To ziemskie, zwyczajne. Jezus chciał być obecny wśród ludzi. Chciał uczestniczyć w ich życiu. Dzielić troski i radości codziennego życia. Ale nie było to takie proste. Jezus chciał to ludzkie życie przemienić. Chciał ukazać jego pełny sens i cel. Dlatego też nauczał i głosił dobrą nowinę o powołaniu człowieka do Królestwa Bożego, do życia w Bożej miłości, do zbawienia. Prawdę i moc swojej nauki potwierdzał znakami i cudami. Jezus nie robił ich na pokaz czy dla zdobycia taniej popularności. Cuda czynione na pewno wzbudzały podziw świadków, nie były jednak jakimś spektakularnym aktem. Miały po prostu charakter zbawczy, uleczyć ludzkie serce. Cuda, czyli gesty, i słowa Jezusa, verbe et gesta Jezu, to szczególna katecheza. Każde z tych nadzwyczajnych, cudownych wydarzeń miało swój specjalny kontekst, cel, znaczenie, które służyły pouczeniu ludzi, a raczej zilustrowaniu nauki Jezusa o Bożym planie zbawienia, o Bożej ekonomii, o miłości Boga do człowieka. Na pewno będziemy mieli okazję przeanalizować wiele takich sytuacji i wtedy zobaczymy jasno ich dydaktyczny, pedagogiczny charakter. To tłumaczy, dlaczego Jezus za jednym zamachem nie uzdrowił wszystkich chorych, nie wskrzesił wszystkich umarłych i nie zlikwidował śmierci. W istocie jednak zrobił to, ale później. W swej śmierci i w swym zmartwychwstaniu. A wszystkie jego cuda były jakby zapowiedzią tego najważniejszego cudu, pustego grobu. Jezus nie chciał naruszyć normalnej, a zarazem zgodnej z Bożą wolą ludzkiej historii i kolei życia. Współczuł ludziom. Chciał im pomóc, ale nie bez ich udziału. Ten nasz udział polega na dwóch rzeczach. Z jednej strony jest to indywidualna wiara każdego człowieka, a z drugiej działalność ewangelizacyjna wspólnoty Kościoła. Jezus dokładnie zdawał sobie sprawę, że główną bolączką i problemem człowieka jest nieposłuszeństwo Bogu, spowodowane brakiem wiary. Tu leży właśnie źródło wszystkich jego nieszczęść i póki nie zlikwiduje się dostępu do tego zatrutego źródła grzechu, to na nic się nie zda mnożyć cuda i dary. One nic nie pomogą. Podobnie nie ma sensu podawać antybiotyków choremu, jeśli nie usunie się przyczyny zakażenia, choroby. Właśnie dlatego, jako główne lekarstwo na bolączki ludzkości, Jezus daje nie coraz to nowe cuda, lecz uzdrawiające słowo swojej Ewangelii i Kościół, który jest wspólnotą zbawienia i skarbnicą wiary, łaski oraz przebaczenia, co było tematem drugiego czytania. Do głoszenia tego słowa potrzeba robotników, apostołów, świadków, kapłanów, katechetki, rodziców i wielu innych. To oni mają iść do ludzi, by w imieniu Chrystusa, mocą Ducha Świętego, robić dokładnie to samo, co zrobił Jezus. Iść i głosić Ewangelię. Uzdrawiać, czynić znaki i cuda. Mamy tu tak zwany imperatyw moralny. Jesteśmy wezwani. Mamy nakaz pójścia, głoszenia Ewangelii. Na to trudne zadanie Jezus odpowiednio swoich uczniów wyposażył, uzdolnił. Dał im specjalne pełnomocnictwo, dał im szereg rad i wskazań i posłał ich. Była to pierwsza praktyczna lekcja ewangelizacji, czyli tego, czym przede wszystkim Kościół ma się zawsze i wszędzie zajmować. Później, w wieczerniku, jak to już czytaliśmy przed miesiącem, Jezus obiecał uczniom i Kościołowi, że nigdy nas nie opuści, że będziemy czynili znaki większe niż On sam i że w pracy tej możemy liczyć na Jego wszelaką możliwą pomoc. W ten sposób dzieło i działanie Chrystusa zostało przedłużone, utrwalone po wszystkie czasy. Czy jednak dobrze się z tego posłannictwa i zadań wywiązujemy? Czy pamiętamy o modlitwie za robotników na żniwo zbawienia? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, czego najbardziej potrzebujemy? Jezus przybył na ziemię, z reszty Izraela zorganizował nowy naród, wzywając uczniów do przekroczenia wszelkich barier nacjonalistycznych i zbudowania z wszystkich narodów mostu łączącego niebo z ziemią. Tym nowym królestwem kapłanów, ludem świętym jest Kościół, wspólnota między i ponadnarodowa. W niej jest miejsce dla każdego ochrzczonego, który jest narzędziem w ręku Boga dla uświęcenia tej cząstki ziemi, na której żyje. Chrześcijanin jawi się nam jako pryzmat, przez który wnika Boże światło i inni, patrząc na tego chrześcijanina, widzą kolory tęczy. Można by było powiedzieć, czyli te kolory tęczy oznaczają bogate życie wewnętrzne chrześcijanina. Ten Boży most sięga ziemi we wspólnocie eucharystycznej. W czasie liturgii zgromadzeni przy ołtarzu wierni w szczególny sposób są zanurzeni w łasce Ducha Bożego. Na nich spływa to, co boskie i wypełnia ich serca, umysły, dusze i ciała. Równocześnie oni składają owoc ziemi i pracy rąk swoich oraz braci, rąk braci, którzy nie zawsze mają dostęp do ołtarza, bo tego nie chcą, lub nie zawsze chcą przy nim być, prosząc o jego uświęcenie. Dziś często spotykamy się z utożsamieniem chrześcijaństwa z innymi religiami świata. Coraz usilniej zło próbuje się wmówić ludziom, że chrześcijaństwo jest piękne, ale Kościół nie jest potrzebny. Jest to niebezpieczne działanie. Chrześcijaństwo to życie na moście, to ruch ludzi i towarów z jednego brzegu na drugi, z nieba na ziemię i odwrotnie. Kościół to most. Jeśli most zostanie zniszczony, to i życie na nim również ulegnie unicestwieniu. Nie da się oddzielić Kościoła od chrześcijaństwa. Takie próby są równoznacznie ze zniszczeniem jednego i drugiego. Odpowiedzią na to niebezpieczeństwo winno być ponowne odkrywanie wartości mostu, Kościoła, jego odnowa w duchu Ewangelii. Wymiana pewnych ludzkich elementów, które z racji upływu czasu winny być wymienione, i ukazanie światu jego zasadniczego znaczenia. Nie należy się dziwić, że zło tak usilnie stara się ten most zniszczyć. Wiemy dobrze, że każdy inteligentny dowódca poleciłby wysadzić w powietrze lub zbombardować most, którym dociera pomoc dla jego przeciwników. Książę tego świata, szatan, doskonale wie, o jak ważny punkt strategiczny tutaj chodzi. Dlatego też nieustannie zmienia taktykę i wyszukuje nowe sposoby niszczenia Kościoła. To znaczy tego mostu, jaki Chrystus przerzucił między niebem a ziemią, ustawiając 12 przęseł, czyli powołując 12 apostołów. Jeszcze przed śmiercią głównego konstruktora Kościoła, czyli Chrystusa, zło zniszczyło jedno z tych przęseł. Ale przęsło to zostało wymienione przed zesłaniem Ducha Świętego. Był to Judasz. Czyli przed pierwszą wielką przesyłką, jaką Bóg Ojciec z nieba zesłał ludziom na ziemię. Studiując historię Kościoła, można dostrzec setki jego słabych stron. Ale jedna godzina Bożego życia, jaka przez ten most przepływa z nieba na ziemię, jest miliardy razy cenniejsza niż wszystkie próby czysto doczesnego wykorzystania Kościoła, podejmowane na przestrzeni wieków. Dlatego nieustannie dziękujmy Bogu za Kościół i za łaskę uczestniczenia w jego życiu. Święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian napisał: możemy się chlubić w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego uzyskaliśmy pojednanie. Oprócz tego kapłaństwa, którym cieszy się każdy ochrzczony, Jezus ustanowił inne, to jest urzędowe. To jemu powierzył funkcję nauczycielską i sakramentalną. Pierwszy krok w tym względzie uczynił wybierając i rozsyłając 12. Ewangelia stwierdza, przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Dokładnie w języku greckim mamy i wszelką niemoc. Jezus przekazuje im, tym apostołom, swoje posłannictwo, a więc także władzę. Muszą więc głosić, że Królestwo Niebieskie jest już bliskie. I tak jak On, potwierdzać prawdziwość swoich słów cudami. Jak On, powinni nieść orędzie zbawienia do owiec, które poginęły z domu Izraela. Nie znaczy to, że inne narody zostały wykluczone, lecz wyraża to raczej wierność Boga względem dokonanego wyboru. Skoro wybrał Izraela w Starym Testamencie jako naród uprzywilejowany, kapłański, ofiaruje mu pierwociny zbawienia. Jeśli Izrael nie przyjmuje ich, będzie to jedynie jego własna wina i jego własny wybór. Bóg nigdy nie odwołuje swojej obietnicy. Wszystkie te fakty dowodzą wyraźnie, że inicjatywa każdego wyboru zawsze pochodzi od Boga. Ani Izrael, ani dwunastu nie zostało wybranych dzięki osobistym zasługom, lecz jedynie dlatego, że Bóg tak chciał. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Wybór darmo dany nakłada jednak na tego, kto jest jego przedmiotem, szczególną odpowiedzialność. Nie można czytać bez drżenia wykazu 12 apostołów zakończonego imieniem Judasza Iskarioty, skoro Bóg jest wierny swoim obietnicom. Izrael pozostał zawsze narodem wybranym, mimo swoich win, a Judasz nie był wyrzucony z kolegium apostolskiego, mimo planów zdrady. To jasne, że każde powołanie Boże zobowiązuje do bezgranicznej wierności. Wezwani dzisiaj są jeszcze bardziej odpowiedzialni niż dawny Izrael, gdyż ich kapłaństwo opiera się na kapłaństwie samego Chrystusa, najwyższego kapłana, jedynego prawdziwego, który ofiarował samego siebie za zbawienie świata. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, czytamy w liście, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Chrystus, który pojednał ludzi z Bogiem, jest fundamentem każdego kapłaństwa, a równocześnie jest Jego siłą, udzielając kapłanom łaski, aby byli Mu wierni. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, tak modlił się: opiekuj się, Panie, dziełem swoim. Zachowaj we mnie łaskę, jakiej mi udzieliłeś. Dzięki łasce Twojej jestem tym, czym jestem. Jestem naprawdę najmniejszym i ostatnim z biskupów. Ponieważ pozwoliłeś mi pracować dla Twojego Kościoła, błogosław nieustannie owoce mojej pracy. Powołałeś mnie do kapłaństwa, kiedy byłem dzieckiem zbłąkanym. Nie dozwól, abym się zagubił teraz, kiedy jestem kapłanem, lecz przede wszystkim udziel mi łaski, abym umiał współczuć grzesznikom z głębi swego serca. Udziel mi łaski współczucia, gdy będę świadkiem upadku grzesznika, abym go nie karał z niezrozumiałością, lecz płakał i smucił się razem z nim. Spraw, abym płacząc nad moim bliźnim, płakał także nad samym sobą.
Gościem audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Marek Raszewski. Zapraszamy Państwa do rozmów. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchających nas w Polsce Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 dla słuchaczy z zagranicy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam, Robert Dźwig z parafii Miedna. Kłaniam się z Podlasia. Otóż po analizie tutaj przez ojców tych czytań i tekstów Pisma Świętego nasunęła mi się taka refleksja. Każdy z nas jest osobą, która dostała jakieś zadanie w życiu, w postaci ewangelizacji czy innego zleconego zadania, chociaż być może sami o tym nie wiemy. I tutaj na podstawie tych trzech czytań skojarzyła mi się taka rzecz, że jest najpierw osoba, która ewangelizuje, to źródło połączenia z osobą, którą trzeba ewangelizować i efekt. I Bóg daje dowolność wyboru, mówiąc, że idźcie na krańce świata i głoście Ewangelię, wybierając nawet Judasza. Dostrzegam tutaj także pewne niebezpieczeństwo, ponieważ jeżeli osoba, która ewangelizuje, ma zbyt małą wiarę, może sama zostać zantyewangelizowana przez osobę, której próbuje pomóc. Dlatego trzeba usilnie prosić zawsze Boga o to, aby dał mądrość rozeznania, mądrość przekazania, ponieważ ten interfejs łączący, zwłaszcza w dzisiejszych czasach tak szybkiego rozwoju, ewangelizatora z osobą, którą on chce nawrócić, to już jest indywidualna sprawa, którą nie zawsze da się tak łatwo znaleźć. No poza tym Jezus po prostu, nawet można go nawiązać do Ewangelii o talentach. Jeżeli mamy jakiś talent albo na przykład predyspozycję ku pewnym rzeczom, aby ludziom przybliżać Chrystusa, to niemniej jest to nasz obowiązek, którego będziemy później rozliczeni, ewentualnie z grzechu zaniedbania. Takie to by były moje tu rozważania. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz z Podlasia. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję panu Robertowi. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że właśnie powołanie do ogłoszenia wielkich dzieł Bożych już w Starym Testamencie, widzimy to na przykładzie powołania Abrahama, Izaaka, Jakuba, tych wielkich patriarchów, a później proroków, z całym ich życiem oni przepowiadają Boga, Jego prawo, poprzez tak zwane czynności symboliczne, które mogą być różnie interpretowane, oraz przez tak zwane formuły prorockie, które egzegeci francuscy określają jako tak zwane formuły dzwonu bijącego, prorokniczym. Bijący dzwon obwieszcza światu prawdę Bożą. Oczywiście, kiedy Pan Jezus powołuje tę pierwszą wspólnotę apostołów, możemy powiedzieć, że jest to pierwsze seminarium duchowne, to powołuje właśnie ludzi słabych, ludzi, którzy są zwykłymi zdrajcami, którzy myślą o swoich interesach, o swoim życiu, są egoistami, to dopiero później działanie tego głównego formatora, czyli Jezusa Chrystusa. Oni po prostu byli w szkole Jezusa, tak jak Izraelici byli w szkole Jahwe. Ja myślę, że we wspólnocie Izraela, a teraz we wspólnocie Kościoła, wszyscy nawzajem jesteśmy dla siebie ewangelizatorami i katechistami. Wszyscy nawzajem.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza doktora, witam ojca Dariusza, mówi Henryk Szczepietowa. Proszę księdza, więc w pierwszym tym czytaniu, co będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę, wyraźnie widzimy o tym przymierzu, jak właśnie było zawarte z narodem wybranym. No i dokładnie Bóg obiecał, że będzie ciągle tym narodem się opiekował. Powiedział właśnie, że będziecie królestwem kapłanów i ludem świętym. I dalej właśnie, jak jeszcze autor natchniony nam podaje dokładnie, że jeśli będziecie mnie, mego głosu słuchali, ciągle będę z wami, ciągle będę wam błogosławił. I my widzimy dokładnie, to było stare przymierze, co oczywiście bardzo, bardzo dawno zawarte było, ale ono dotyczyło nas wszystkich, dziś ludzi żyjących w XXI wieku, bo właśnie tamto stare przymierze, ten naród wybrany, był zapowiedzią tego Kościoła Chrystusowego, do którego właśnie my teraz należymy. No i dokładnie, Pan Jezus w Ewangelii mówi nam o tym, że nie idźcie do pogan, tylko idźcie do tych, którzy poginęli. Bo widzimy, jak powołuje tych pierwszych uczniów i spośród nich, spośród tych 72 uczniów, wybiera tych najlepszych, co właśnie Ewangelia będzie nam w niedzielę o tym mówić. Do nich to kieruje słowa, najpierw nie idźcie do pogan, tylko idźcie do tych, którzy po prostu poginęli z domu Izraela. Jak ja widzę te słowa, więc że tutaj chodzi o to, że ma na myśli Pan Jezus wszystkie narody, ale oczywiście dokładnie to wskaże przed swoim odejściem, jak powie do nich, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, to jednak tutaj jakby troszczy się szczególnie o to, jak tu chyba ksiądz doktor wspomniał, że święta reszta ta Izraela ma być. No i właśnie mówi o tym powszechnym kapłaństwie Chrystusa, że my mamy wszyscy, jak apostołowie najpierw, jak później byli ci, którzy są następcami apostołów, biskupi i kapłani, ale i my wszyscy ludzie ochrzczeni. Tu ksiądz właśnie o tym wspominał, że jest to powszechne kapłaństwo Chrystusa. Tak, a więc dokładnie rozumiemy, że od chwili chrztu i my mamy być tymi świadkami Chrystusa, czyli też wszyscy ludzie, nie możemy jakby zwalać tylko tego na kapłanów, na biskupów, ale każdy człowiek ma obowiązek świadczyć o tym Chrystusie. I właśnie Pan Jezus w Ewangelii już od razu mówi, że żniwo to wprawdzie jest wielkie, ale robotników mało. I my mamy prosić Pana żniwa, czyli prosić Chrystusa, abyśmy to swoje zadanie mocą Ducha Świętego jak najlepiej spełniali. I teraz właśnie do mnie, na przykład ja rozumiem, że Pan Jezus również mówi, że mam głosić innym, w swoim środowisku, w miejscu pracy, w miejscu, gdzie spotykam się, że Chrystus, On umarł i On za nas, jak byliśmy grzesznikami, złożył ofiarę. I właśnie to święty Paweł w liście do Rzymian podkreśla. A przez tę ofiarę Chrystusa będziemy zbawieni. Tak właśnie mówi święty Paweł. Czyli w ten sposób to widzę pośrednictwo. Najpierw apostołowie, biskupi, kapłani jako następcy, ale kolejność, że ja jestem również w tym zobowiązany, mam również odpowiedzialność głosić tego Chrystusa. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, Panie Henryku.
Drogi Panie Henryku, ja tylko odniosę się do tej pierwszej części Pana wypowiedzi. Otóż w języku hebrajskim słowo przymierze berit oznacza dokładnie małżeństwo, formułę małżeńską. Dlatego też jak mężczyzna zawiera właśnie związek małżeński z kobietą, oznaczone jest to właśnie słowem berit. I w Starym Testamencie właśnie mamy ten motyw oblubieńca, czyli Jahwe jest oblubieńcem, oblubienicą jest Izrael. Każde odejście Izraela właśnie od przymierza, od tej przysięgi małżeńskiej, która została zawarta na Synaju, jest po prostu zdradą, jest cudzołóstwem z obcymi bogami. Tak samo jest właśnie w Nowym Testamencie. Jezus jest oblubieńcem. Jezus jest tym, który przyjdzie w oznaczonym czasie. Jakże możecie się smucić, skoro macie Pana Młodego przy sobie, ale przyjdzie czas, kiedy zabiorą wam Pana Młodego. To jest ta idea właśnie tej miłości oblubieńczej, jaka istnieje, tej szczególnej, dynamicznej relacji, jaka istnieje między Jezusem, oblubieńcem, a oblubieńcą Kościołem, Eklezją.
Twe żywe słowo dane mi dziś. Bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu. Ciebie me serce chce bić.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę księdza, ja chciałam zapytać, jak się ma taka sprawa, że ci, co męczyli Pana Jezusa, to jest wiadomo, że są to postacie negatywne, a równocześnie męka Pana Jezusa jest wolą Bożą, a wola Boża jest sprawą pozytywną. No nie rozumiem tego, po prostu proszę mi, jeżeli to możliwe, wyjaśnić.
A Pani
imię? Że to jest sprawa negatywna, a równocześnie jest to wolą Bożą, a wola Boża jest sprawą pozytywną.
Jak ma Pani na imię?
Ewa.
Dziękujemy Pani Ewo. Już oddajemy głos księdzu doktorowi.
Halo?
Tak?
Tak.
Jeszcze jedno pytanie, dobrze?
Dobrze.
Że szkoda, że no po prostu ja nie wiem, ja mam takie odczucie, że bardzo żałuję, że Pan Jezus wybrał na apostoła Judasza, że gdyby go nie wybrał, to by nie zdradził Pana Jezusa. To też proszę, jeżeli to możliwe, proszę się do tego odnieść.
Dziękujemy Pani
Ewo. Dziękuję również.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Droga Pani Ewo, Pani dotyka bardzo trudnych problemów. Najpierw trzeba tutaj wyjść z tezy, skąd pochodzi zło. Zło pochodzi przede wszystkim od człowieka. To właśnie człowiek, ulegając grzechowi, popełnia zło. Też cierpią niewinni. Nie wiemy dlaczego Bóg postanowił zbawić człowieka poprzez fakt przyjścia na ziemię i uświęcenia tego, co grzeszne, co upadłe. I teraz widzimy cierpiących ludzi, niewinnych, ale to cierpienie wynika nie od Pana Boga, ale wynika właśnie wojny, choroby cywilizacyjne, pochodzą właśnie od człowieka. I teraz Bóg, wybierając Judasza, dał mu wolność wyboru, bo Pan Bóg tak bardzo kocha człowieka, że nie każe mu tylko wybierać dobra. Człowiek byłby wtedy niewolnikiem dobra. Ale ma on wybór. Już prorok Izajasz mówi, człowieku, wybieraj między tym, co dobre, co prowadzi ku życiu, i co złe, co prowadzi ku unicestwieniu. Dlatego też Jezus w sposób rzeczywiście spektakularny pokazuje poprzez fakt swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, poprzez ten największy cud, jak bardzo ukochał człowieka, bo pokazał właściwie, że to, co dotyka człowieka, czyli cierpienie, smutek, przygnębienie i śmierć, ta fizyczna, dotknęło to także samego Boga. Tak samo mamy właśnie sytuację z Judaszem. Bóg nigdy nie odwołuje w swojej miłości obietnicy danej człowiekowi. Tylko człowiek sam właściwie poprzez swoje nieposłuszeństwo, to co już mówiłem, może odejść od Pana Boga. Nie kontemplować już Jego oblicza. Dziękuję.
Oh!
Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina Zwyżkowa. Właśnie zadzwoniłam, żeby powiedzieć, jak ja rozumiem dopuszczenie śmierci krzyżowej Pana Jezusa przez Ojca Niebieskiego. Właśnie ja uważam, to znaczy według mnie, to Pan Bóg stworzył świat i na tym świecie urządził wszystko dobrze. I według pewnych zasad konkretnych dał do używania tego świata nam instrukcję, to jest dekalog. A my ludzie słabi przez cały swój byt ludzki odchodzimy od dekalogu i gdy już zaistniała taka sytuacja, że trzeba było jakoś ludziom uzmysłowić, że nie można odejść od dekalogu, Pan Bóg zdecydował się posłać swojego Syna, żeby i Pan Jezus przyszedł na świat, rezygnując ze wszelkich uprawnień bożych, żeby pokazać nam, że wypełnianie dekalogu jest możliwe, że trzeba bronić zasad, według których rządzi się świat, według praw boskich, to znaczy praw boskich świata, nawet za cenę życia. I właśnie nawet Bóg, który przyszedł właśnie jako człowiek na ziemię, żeby pokazać, jak należy żyć, aby nie naruszać porządku świata, poszedł na śmierć w obronie właśnie tego porządku świata. A w ślad za Panem Jezusem przez pokolenia szli ludzie. I przez pokolenia matki, ojcowie wysyłali swoich synów na wojny obronne, dla obrony porządku Bożego świata. Matki, ojcowie wysyłają swoich synów na księży, żeby nam ciągle przypominali te zasady. Tak ja to rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Księże doktorze, czas na podsumowanie w takim razie audycji, jeżeli ksiądz nie chce tutaj dodać nic, bo już 4 minuty nam tylko zostały.
Korzystając z uprzejmości ojców pracujących w Radio Maryja, chciałbym pozdrowić drogiego księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza profesora Antoniego Troninę w dniu jego imienin, mojego proboszcza, księdza prałata Stefana Spychalskiego, rodziców, siostrę, kapłanów diecezji włocławskiej, członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II z Nieszawy i Lubienia Kujawskiego oraz wszystkich moich przyjaciół.
Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie. A naszym gościem był ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Również ten komentarz do czytań będą Państwo mogli usłyszeć w najbliższą niedzielę o godzinie 8:20 w ramach porannej katechezy.